Dzień dobry Państwu. A, dobrze.
Nasz gość się tak wyrwał, chciałem go przedstawić. Bardzo serdecznie witam Państwa na kolejnym wykładzie i spotkaniu i dyskusji, jak sądzę, Dominikańskiej Szkoły Wiary we Wrocławiu. Dzisiaj naszym gościem jest dr Piotr Sikora z Krakowa, a właściwie z Kryspinowa. Trochę dalej jeszcze. Generalnie, jak mi opowiadał, podróż do Wrocławia obfitowała w liczne przygody, także zdążył na ostatni moment. Temat dzisiejszego wykładu jest bardzo tajemniczy, boska tajemnica. Czy wiara jest drogą w nieznane, to takim językiem, który jeszcze w miarę jest nam wszystkim dostępny, a językiem dla bardziej wymagających lub też mających większe ambicje czy pretensje do naukowych nazw o apofatycznej tradycji w teologii chrześcijańskiej. Chyba tak można powiedzieć. Mniej więcej.
Dzień dobry i przepraszam za chwilowe spóźnienie, ale rzeczywiście tak miałem wrażenie, że wszystko parę rzeczy sprzęgło, żeby mnie tu nie, żebym tu nie przyjechał, ale udało się. I mam nadzieję, że to nie będzie tylko wykład. Ja sobie może siądę, jeśli Państwo pozwolą, bo jakoś tak wolę, przyzwyczaiłem się. Nie tylko wykład, ale też jakaś rozmowa. Organizatorzy powiedzieli mi, że to ma zasadnie, że dwie części po 45 minut z pewną przerwą. Ja zaproponowałem, nie wiem, czy to się uda zrobić, żeby przez pierwszą część, jak będę mówił tak bardziej to, co dokładnie sobie przygotowałem, jak się u Państwa będą rodzić jakieś pytania, to ewentualnie można jakoś notować na jakichś kartkach, tak? Takie karteczki gdzieś chyba będą, tak? I tak, żebym, ja bym tutaj w przerwie, na początku przerwy jakoś te kartki dostał, wtedy początek drugiej części już będę mógł jakoś do Państwa bardziej jakby pytań dostosować. No ewentualnie mam nadzieję, że uda mi się to zrobić w tak też krótkim czasie, że potem jakieś pytania na żywo z sali też będą. Liczę na to, bo myślę, że lepiej jest rozmawiać niż tylko słuchać wykładu tak z góry. Zawsze można lepiej sobie poczytać. Próba czytania mogę się zareklamować, bo jeszcze myślę, że jednym z powodów, dla których tutaj zaproszono mnie, było to, że udało mi się napisać książkę właśnie o tej tradycji apofatycznej. Ona jest bardziej filozoficzna i taka napisana też dla tych, którzy muszą mieć mądre słowa, więc tam trochę ich więcej niż tym, co się będę starał tu powiedzieć, chociaż to niekoniecznie musi znaczyć, że jest mądrzejsza. I tą książkę też będzie można kupić po promocyjnej cenie, 9 zł upustu, z 39 na 30 udało się wynegocjować u wydawnictwa. Tam kilka, jest 10 egzemplarzy tej książki, więc jakby Państwo chcieli sobie pewne rzeczy jeszcze doczytać, co się dzisiaj nie uda mi powiedzieć, to bardzo bym zapraszam. Dobrze, więc zacznijmy. Myślę, że na początek chciałem, mam pytanie do organizatorów, czy ponieważ z okazji spóźnienia jest już 35 minut, czy dalej 45? 45, tak? Dobrze, to dobrze. Więc pierwsza część wykładu będzie miała bardziej filozoficzny charakter, bo ja jestem tak zawsze pół okrakiem się na filozofii i w teologii. Druga bardziej teologiczny, to zresztą Państwo zobaczą. Dlaczego bardziej filozoficzne? Bo wydaje mi się, że też można zacząć nie tylko od czysto chrześcijańskiego podejścia, tylko jakby zobaczyć sobie w dzisiejszym świecie, który jest bardzo taki pluralistyczny i różnych kontaktów różne kontakty z ludźmi z innych kultur i religii są żywe, żeby zobaczyć, że istnieje pewna jakby, wydaje mi się, w miarę wspólna podstawa, która właśnie też do takiego wspólnych intuicji, tych apofatycznych, czyli tych mówiących o niepoznawalności Boga, prowadzi. Mianowicie, jak się zastanowić, co jest antropologiczną podstawą religii, co czyni religię religią, a nie jakimś folklorem, czy jak odróżniamy zjawiska religijne od takich, które były podobne, a w gruncie rzeczy religijne nie są, to oczywiście to się nie da tak bardzo jasno i precyzyjnie takim jakby ostrzem noża oddzielić, ale jedną z takich, myślę, że ważniejszych cech jest to, że antropologiczną podstawą właśnie religii jest pragnienie skończonego rozwoju i jakiegoś ostatecznego spełnienia człowieka i świata. Jeśli takie dążenie do ostatecznego celu, poszukiwanie ostatecznego sensu, I właśnie też ten nieskończony rozwój, to, że w człowieku jest pragnienie nieskończoności i jakiś nic takiego, co jest na pewnym poziomie, ale co by się dało jeszcze bardziej rozwijać, człowieka gdzieś, przynajmniej części ludzi, ale myślę, że to jest bardzo jednak głęboko ludzkie, to nie zaspokaja. I teraz jakbyśmy mówili, czym jest wiara religijna, albo zaangażowanie religijne, dlatego używam też tego drugiego sformułowania, bo kategoria wiary jest bardzo ważna w religiach biblijnych, ale na przykład prawie zupełnie nieobecna w religiach dalekowschodnich. Ale z drugiej strony jednak istnieje pewnego rodzaju wspólnota tego czegoś, czym jest religia, dlatego słowo zaangażowanie religijne może będzie bardziej pojemne, prawda? Ona może mieć formę wiary, ale niekoniecznie, zatem też się rodzi pytanie, co to jest wiara. Wydaje mi się, że słowo zaangażowanie jest bardziej takie intuicyjnie jasne, powszechnie, że jesteśmy w coś zaangażowani albo nie zaangażowani, obojętni. Więc mamy jakieś zaangażowanie religijne, to jest jakieś dążenie do realizacji tego pragnienia, tego właśnie nieskończonego rozwoju czy ostatecznego spełnienia człowieka pojedynczego i świata jako całości również, bo to właśnie nie jest tylko to, że ja sam chcę się spełnić, ale gdzieś w tych religijnych intuicjach jest ważne to, że człowiek nie jest usatysfakcjonowany, gdyby sam się spełnił, tylko jednak potrzeba w wielu religiach, mówiąc, jest bardzo mocno podkreślona, że musi być potrzeba spełnienia całego świata, prawda, że taka rzeczywistość świata, która skrzeczy bardzo, mówiąc tak kolokwialnie, właśnie jest przeciwna tym religijnym intuicjom i że dążymy do tego, żeby na przykład to jest w chrześcijaństwie, w tych nurtach mówiących o nadziei powszechnego zbawienia na przykład, prawda? Czy w buddyzmie, który się rozwinął w pewnym sensie na przykład od takiego bardziej skoncentrowania tylko na własnym osiągnięciu nirwany, prawda, gdzie ideałem był arhat, do takiej formy buddyzmu, gdzie ideałem jest bodhisattva, czyli ktoś, kto jakby ślubuje, że nie osiągnie ostatecznego wyzwolenia, dopóki wszystkie inne czujące istoty nie osiągną. Co różnie jest tłumaczone, ale mniej więcej się do tego sprowadza, że wszystko musi być dobrze, nie tylko dla mnie. I wszystko musi być jakby dobrze jak najlepiej. A więc to dążenie do tego spełnienia, do tego rozwoju, no to jest to zaangażowaniem religijnym. A religia w takim bardziej, powiedziałbym, socjologiczno-kulturowym aspekcie, no to jest pewien społeczny system wierzeń i praktyk, które są związane z realizacją tego pragnienia. Na przykład tutaj można powiedzieć, że tutaj się tym się różni religia autentyczna od folkloru. Mogą być, ktoś może traktować pewne elementy religijności jak folklorystycznie, albo właśnie na przykład czysto estetycznie przychodzić na przykład do Dominikanów, nie wiem, jak tutaj w Wrocławiu, w Krakowie Dominikanie śpiewają bardzo piękne nieszpory gregoriańskie, prawda, w kościele i może ktoś przychodzić po prostu posłuchać pięknych śpiewów. Jest to jakieś przyczyny estetyczne, ale w momencie, kiedy się nie wiąże z tym, z jego w tym momencie osobistą właśnie zaangażowaniem w dążenie do tego ostatecznego spełnienia, nie jest to religijne. Wtedy, kiedy się wiąże, jest. Jakby to też pokazuje, że to odróżnienie między autentyczną religią, a czymś, co jest tylko podróbką, właśnie na przykład folklorem albo jakimś takim, nie jest, znaczy jest zależne od podmiotu, od człowieka, prawda, że dla kogoś coś może być religią autentyczną, dla kogoś nie. Czasami to trudno odróżnić, bo jak siedzimy w kościele, to trudno powiedzieć, czy my sami mamy problem, żeby to rozstrzygnąć, czy przyszliśmy tutaj, bo taki jest zwyczaj, bo żeby nie być jakoś tam nie narazić się na ostracyzm społeczny na przykład, to być może w mieście jest mniej widoczne, ale na wsi, gdzie mieszkam bardziej, więc ale z drugiej strony tego się trudno ocenić, prawda, w przypadku samych siebie, a jeszcze bardziej w przypadku kogoś drugiego. Ale być może przy bliższym poznaniu można to zobaczyć. Natomiast jest to bardzo ważne, że to dążenie właśnie jest tym fundamentem religii i ja chciałem teraz pokazać, jak ono prowadzi do tej apofatycznej intuicji właśnie. Czyli to jest pokazanie, że ta tradycja apofatyczna nie jest taką tradycją jakby wydumaną po prostu przez takich ludzi, którzy tam chcieli sobie coś intelektualnie, tylko na przykład jakieś gierki wyrafinowane prowadzić, doszli do jakichś wniosków, ale że w gruncie rzeczy leży u niej coś bardzo, u jej źródeł coś bardzo fundamentalnego, co moim zdaniem w ogóle pokazuje, że to jest, teraz powiem, dość może ryzykowną tezą, ale jestem skłonny jej bronić, że autentyczna religijność musi prowadzić do apofatycznej konsekwencji. jak się ją konsekwentnie, autentyczną religijność rozwija. To nie jest tylko moje zdanie, na końcu będę pokazywał kilka tekstów jednego z największych ojców Kościoła, który był właśnie takim fatykiem i który tak miał takie pogląd bardzo podobny. Ale wracając jakby od początku, no więc mamy tak to powiedzenie, że właśnie że tego pragnienia religijnego nie może zaspokoić nic skończonego. Ja to pragnienie też nazywam pragnieniem zbawienia już w chrześcijańskich kategoriach, ale wyszedłem też od tego pierwotnego, jakby nie stricte chrześcijańskiego stwierdzenia, ale też między innymi dlatego, że mam wrażenie, że kategorie chrześcijańskie, do których jesteśmy przyzwyczajeni, trochę nam się wyświechtały. Jak mówimy zbawienie, to już tak to się jakoś... Proszę pamiętać, że właśnie na przykład to słowo soteria, właśnie, które jest, którego tłumaczeniem jest słowo zbawienie, po grecku na przykład oznaczało wyzdrowienie, powrót do domu. Dla Greków, którzy prawda, pływali po tym Morzu Śródziemnym i jak znamy prawda, na przykład Odyseję, to wiadomo, jak czasami trudny był powrót do domu, to też jest. To było bardzo takie żywe, dotykało bardzo żywego doświadczenia. U nas zbawienie tak się kojarzy bardzo dość abstrakcyjnie, ewentualnie gdzieś. Mało intrygująco, ale nazwijmy to pragnieniem zbawienia. Jest pragnieniem absolutnym i nic skończonego nie może tego zaspokoić. Pytanie jest takie, czy świat jest taki, że to pragnienie może być zrealizowane. No może być tak, że to pragnienie jest jakąś aberracją ludzkiej natury, która właściwie nie może być zrealizowana i które, prawda, dążenie do tego to jest strata i marnowanie czasu. No i tak myślę, że między innymi to byłby fundamentalnie ateistyczna postawa właśnie. Dla apofatyków, którzy, jak Państwo zobaczą, są bardzo sceptyczni w ogóle w możliwościach formułowania sensownych zdań o Bogu, czasami z punktu widzenia apofatyków trudno odróżnić apofatyka od ateisty tak naprawdę. I myślę, że jednym z fundamentalnych właśnie tych jednak różnic, które pozwalają odróżnić apofatyka od ateisty, jest to, czy on, ten ktoś dąży do tego ostatecznego zbawienia, spełnienia, czy też nie. I ateista to bardziej dla apofatyka będzie, jak Państwo zobaczą, ktoś, kto właśnie nie dąży, niż ktoś, kto mówi, Boga nie ma, bo apofatyk czasami jest sam gotowy powiedzieć, że Boga nie ma, ale do tego za chwilę. Natomiast jednak na początku, jak się człowiek zastanawia, i to tak człowiek pojedynczy i też kultury ludzkie i tradycja Izraela też tak się rozwijała i Kościół, czy jaki musi być świat, żeby umożliwiał realizację tego pragnienia, prawda? Czy człowiek sam sobie może... jakby dojść do takiego wniosku, że właściwie ponieważ sam jest skończony, niedoskonały, kruchy, no to trudno powiedzieć, że sam z siebie, zupełnie sam z siebie, z tego swojego małego ego jest w stanie to zbawienie osiągnąć. Nawet takie religie jak na przykład buddyzm Zen, które mówią bardzo o tym, od swojej strony, że człowiek sam z własną siłą jakby zdobywa oświecenie. I tak ta własność nie jest własnością właściwie tego naszego małego ego, tylko czegoś większego. Więc ja tu nie chcę teraz wchodzić w tę dyskusję, natomiast jednak myślę, że mówię o tym po to, żeby pokazać, że to jednak jest powszechne chyba w miarę doświadczenie, że to musi skądś przyjść to zbawienie, że musi być większy fundament, który umożliwi to ostateczne spełnienie, właśnie jakiś absolutny horyzont odniesienia, że my nie jesteśmy absolutnym, przynajmniej nawet jeśli gdzieś w przebóstwienie, na przykład w języku chrześcijańskim jest ostatecznym celem, jakaś właśnie, to na początku to jesteśmy bardzo mało przebóstwieniem, prawda? Czyli jeśli mówimy, że Bóg istnieje, to przynajmniej wyrażamy to, między innymi tą ufność, że świat jest taki, chociaż do końca może nie wiemy, na czym to polega, ale że jest taki, że to nasze dążenie do tego ostatecznego spełnienia nie jest jakimś złudzeniem, aberracją, tylko jest takim, prawda, taką cechą ludzkiej natury, która na jakimś bardzo głębokim poziomie odpowiada najgłębszej naturze rzeczywistości w ogóle. Prawda? I dlatego mówimy, że właśnie Bóg jest tym, który może dać zbawienie. Ale w związku z czym należy zadać sobie pytanie, jaki musi być ten Bóg, żeby mógł on dać zbawienie. Bo nie każde coś, co nazywamy Bogiem, jak się okazuje, może dać zbawienie. Co na przykład w religii Izraela jest bardzo mocno podkreślane często przez proroków, którzy właśnie porównują Jahwe z innymi bożkami i mówią, te inne bożki wam zbawienia dać nie mogą. One są tak niedoskonałe, nieżywe, w ogóle słabe i do niczego, że tylko Jahwe może wam dać zbawienie, a one nie. I potem jest pytanie, w związku z czym, a jaki jest Jahwe, czym się różni od tych bożków, że on może. Jakby kilka takich, oczywiście to upraszczam i skracam, ale kilka takich elementów. Więc ponieważ to dążenie do zbawienia wiąże się z całoosobowym zaangażowaniem podmiotu, to ma być ostateczne spełnienie, nieskończony rozwój, więc jeśli ono obejmuje wszelkie zdolności i władzę, prawda, że niemożliwe jest Panu Bogu świeczkę, diabłu ogarek. To jest jakby wewnętrznie sprzeczne. Jeśli chcemy zbawienie osiągnąć, w tak pojęte, to musimy się zaangażować całkowicie. Musimy postawić na szale całą swoją egzystencję, bo to ma być spełnienie całej naszej egzystencji, prawda? W związku z czym to jakby jest konieczność logiczna, nie da się tego oddzielić. Jak ktoś właśnie chce religijnie tylko trochę, no to wtedy okazuje się, że to naprawdę nie jest religijne. To zaczyna być właśnie folklorem czy czymś takim quasi-religijnym. No więc jeśli, ale z drugiej strony, jeśli ja na całą swoją egzystencję chcę postawić na szale, to jakby to nie jest taka prosta sprawa. I tak naprawdę to jest bardzo ryzykowne działanie, prawda? Nawet w takich kontekstach nie do końca całej, ale prawie całej, jak na przykład decyzja na małżeństwo, prawda? Mówię nie do końca całej, bo zawsze nawet w relacji międzyludzkiej gdzieś tam ktoś sobie może próbować coś jeszcze znaleźć, pracę jakąś na przykład, która będzie jakoś niezależna od małżeństwa, jakiś sens życia, prawda? Potem na przykład dzieci się pojawią, to dzieci też mogą trochę się od relacji z małżonkiem czy małżonką oddzielić, jakiś sens życia dawać. Rodzice są jakaś rodzina, no w każdym razie to i tak to jest decyzja bardzo ważna, nie? A tu całość. No i teraz to są jakby warunki, w związku z czym komu się możemy cali powierzyć. I pierwsze, że w związku z czym Bóg może być Bogiem, to jest takie zdanie, które mogłoby wydać się paradoksalne trochę, ale apofatycy się nie boją paradoksów, w tym sensie, że Bóg może być Bogiem naprawdę, wtedy po pierwsze, kiedy jest nieuwarunkowany. Co to znaczy nieuwarunkowany? Znaczy to jakby mówiąc takim językiem bardziej obrazowym z tradycji biblijnej, jak Jahwe obiecywał właśnie, że zbawi lud swój, to po pierwsze jakby była obietnica zbawienia. Jeszcze nie był pojmowany jako stwórca świata, tylko jako ten, który obiecał, że zbawi i teraz może dotrzymać obietnicy. Nieuwarunkowany, znaczy taki, po pierwsze, że nic mu tutaj nie przeszkodzi tej obietnicy dotrzymać. Ja obiecałem organizatorom, to przyjadę, prawda, ale o mało się tak nie stało, żeby mnie nie było, prawda? I gdyby się okazało, że właśnie jeden autobus mi się nie zatrzymał, prawda, stałem na przystanku wiejskim i mi się nie zatrzymał, gdyby drugi się zepsuł, to bym tu nie przyjechał, bo bym nie zdążył na pociąg, w związku z czym, co z tego, że miałem dobre chęci? Jestem uwarunkowany, prawda? I to jakby każdy, w związku z czym, idea Boga Stwórcy w religii Izraela, jak mówiliście, mówią, wzięła się stąd, że Izrael uwierzył, że Bóg na pewno spełni obietnicę. I jest w związku z czym, jak ja obiecuję coś dzieciom, teraz to właśnie wiem, że muszę powiedzieć, słuchajcie, pójdziemy jeśli coś, prawda, bo parę razy mi się zdarzyło, jak dziecko jeszcze nie czuje tego, rodzic jest wszechmocny, prawda, coś się stało, tatuś obiecałeś, no ale rozchorowałaś się na przykład, no nie możesz pójść na basen, no ale obiecałeś, nie? Więc już teraz mówię, jak cię nie rozchorujesz, to pójdziemy na basen, jak ja też się nie rozchoruję na przykład, prawda? A Jahwe nie mówił jak coś tam, on obiecywał, w związku z czym jest nieuwarunkowany, jest stwórcą świata. Nic go nie warunkuje, od niczego nie jest innego zależny, nikt nie może mu przeszkodzić. To jest idea nieuwarunkowania, w związku z czym godny bezwarunkowej ufności. Żaden człowiek nie jest godny bezwarunkowej ufności, bo nawet jak ma dobrą wolę, to się może okazać, że będzie za słaby z różnych powodów. Albo jego wola będzie słaba, albo jakieś inne okoliczności i nie będzie. Drugie, musi być świętym, godnym najwyższej czci. To jest warto uważać, że jeśli musi mieć najwyższą wartość. Prawda? To znaczy, to Panu Bogu świeczkę, diabłu ogarek, to się jakby stąd się bierze często, że myślimy sobie, no Pan Bóg ma jakąś wartość, nam oferuje, no ale przecież są jeszcze jakieś inne ciekawe rzeczy, dobre do zrobienia i właśnie rzeczy, ten Pan Bóg to wszystkiego nam nie oferuje. Prawda? Oferta jest taka alternatywna, więc my tak trochę jemu, a trochę tych innych dóbr sobie też. W związku z czym, znaczy to podejście pokazuje, że nie traktujemy Boga jako Boga naprawdę. Zaczniemy od tej świętości, która się wiąże z tą największą wartością Boga, z tym, że Bóg jest dobrem, byśmy powiedzieli. Świętość, dobro, największym dobrem. Najwyższej czci, znaczy należy mu się latria, a nie dulia. Są w chrześcijaństwie, to jest bardziej na gruncie chrześcijańskim, dwa jakby rodzaje czci. Często protestanci zarzucają katolikom, że wy czcicie Matkę Bożą na przykład. No i to porządny, niewykształcony katolik, prawda, dominikanin na przykład powie, że nie, bo Matce Bożej oddajemy tylko cześć dulia, czyli taka warunkowa właśnie. A latria, ta cześć absolutna, należy się tylko Bogu. I my nie czcimy Matki Bożej tą właśnie latrią. Jaka jest różnica między nimi? No taka, że cześć, którą dajemy, tą dulię, tą uwarunkowaną, ona jest ze względu na coś innego. Na przykład jak podziwiamy na przykład, teraz powiem rzecz, która może ranić pobożne uszy, ale specjalnie, podziwiamy, prawda, Matkę Teresę z Kalkuty, Jana Pawła II, ale gdyby się okazało, że oni na przykład molestowali seksualnie dzieci małe, i że to wszystko było taki, prawda, pic na wodę, taki fotomontaż, że tacy są wspaniali. To co, dalej byśmy ich podziwiali? Już nie, prawda? Znaczy, powiedzmy tak, no szanowalibyśmy jako ludzi, która ta godność jakaś ludzka by się należała, ale byśmy powiedzieli, no nie, to w ogóle jest tak, przykład może bardziej realny, to był przykład założyciela Legionistów Chrystusa, prawda? Ojca, jak zapomniałem nazwiska, nie będę przywoływał, znaczy, był taki, który założył taki zakon, człowiek, który bardzo był podziwiany przez i wszystkich swoich członków tego zakonu, czy tam większość i przez innych ludzi. Potem się okazało, że właśnie molestował, jakieś tam finansowe przekręty robił i tak dalej. I się okazało, że teraz on utracił naszą cześć. Dlaczego? Bo czcimy go ze względu na coś innego. Znaczy czcimy, podziwiamy, prawda? Ale Boga mamy czcić, podziwiać, adorować ze względu na Niego samego, a nie na co innego. Ale z czym to się wiąże? Że On jest w ogóle najlepszy, o czym można, jakie można pomyśleć. Gdyby się okazało, że Bóg jest tylko tak, że mógłby być trochę lepszy, to znów no mogę na przykład podziwiać kogoś, że jest taki właśnie dobry, ale jakby będziesz trochę lepszy, trochę będę cię podziwiał trochę bardziej, nie? Więc ta cześć absolutna, jeśli ma być oddawana Bogu, adoracja właśnie latria, ona musi zakładać, że Bóg jest najlepszy, jak można pomyśleć, czyli nieskończenie doskonały. Bo jakby był doskonały, tylko skończenie, zawsze można pomyśleć, no tak N plus 1, prawda, jeszcze z każdej doskonałości. Po drugie, pod każdym względem. No znowu, a gdyby Panie Boże był doskonały tylko pod 5 względami, a byłby jakiś 6 wzgląd, pod którym nie jesteś doskonały, to znów no mógłbyś też się tu postarać, a po drugie wtedy, w związku z czym znowu ma być pod każdym względem. A co najważniejsze i najbardziej kłopotliwe teraz, jak się okaże, musi być doskonały koniecznie, a nie przygodnie. Co to znaczy? Że się go nie da nawet pojęciowo odróżnić od jego doskonałości. To jest najtrudniejsze i najczęściej to robimy nieświadomie, bo właśnie tak się pomyśleć tak naprawdę nie da. Teraz już zaczynamy być przy teologii apofatycznej tutaj. To jest tak, że jak mówimy, znaczy to jest, na przykład jak mówimy Bóg jest dobrocią, albo Bóg jest miłością, właśnie dlaczego? W tym sensie, że jak powiemy tylko tak, Bóg jest dobry i sobie pojęciowo odróżnimy dobroć, jakąś tam pojętą na razie, zostawmy, czy ją bardzo dobrze pojmujemy, czy nie, ale jakąś tam dobroć od Boga. A jest to bardzo łatwo zrobić, bo normalnie jak nasz język pracuje, to mamy, czym innym są indywidua, którym odpowiadają właśnie na przykład nazwy osobowe, Bóg, tata, na przykład, prawda, Piotr Sikora, Jan Paweł II, Matka Teresa, a czym innym są abstrakty, cechy abstrakcyjne, takie jak czerwony na przykład, prawda, albo również dobry, które mogą przysługiwać tym indywiduom i one są, może być abstraktami, właśnie dobroć jako taka, prawda, więc mamy jakąś ideę dobroci. I normalnie jest tak, że myślimy sobie, no tak, jest jakaś idea dobroci i teraz ktoś może, ona może jakby w kimś zamieszkać, jakby w kimś się realizować, a w kimś nie. Odróżniamy dobroć od tego podmiotu, który jest dobry. I nasz język tak funkcjonuje. Są to nazwy indywidualne we czym innym, ale właśnie na przykład predykaty jest dobry, to jest co innego, te orzeczenia. I o Bogu najczęściej też tak myślimy, Bóg jest dobry, i na przykład stąd się bierze taka, na przykład pytanie takie do Teodycei, że skoro tyle cierpienia w świecie, to może Bóg nie jest dobry. Jest tylko wszechmocny. Ale to już jakby z punktu widzenia takiego ścisłej podejścia do tego, do Boga właśnie jako Boga, jako absolutnego, już to coś nie gra. Bo oddzielamy i wtedy na przykład czcimy Boga ze względu na to, że jest dobry. A właśnie na przykład jak myślimy, że przestał, że nie jest dobry. Okazało się, że taki dobry nie jest, bo dopuścił do jakiejś zarazy, śmierci naszego dziecka albo czegoś tam jeszcze. To go przestajemy czcić i mówimy, no ty Boże, prawda, dlaczego jak tak mogłeś, to ja się obrażam na ciebie. No, w historii jakby literatury i w ogóle mamy pełno takich postaw i w człowieku coś takiego się rodzi. Ale to jakby z punktu widzenia, to pokazuje, że już nie traktujemy Boga jako Boga. I nie traktujemy Jego, nie czcimy Go czcią latria, tylko czcią dulia, ze względu na to, że uważamy go za dobrego. Tak naprawdę czcimy tą dobroć, sprawiedliwość, miłość, miłosierdzie, jako te cechy, a nie Boga. A dlaczego? No bo tu właśnie myślimy o Bogu jako o podmiocie doskonałości. Ale żeby jednak tak nie było, musimy pomyśleć, a zaraz się pokażę właśnie, że się tego pomyśleć nie da, jako, że Bóg jest nieskończoną wszechdoskonałością. Mówię, że się, tutaj zaczynamy właśnie, nasze myślenie zaczyna, i nie martwcie się Państwo, że nie potraficie tego pomyśleć, bo chyba nikt tego potrafi nie pomyśleć, właśnie nie potrafi, bo tu właśnie mamy, robimy coś, co się nazywa błędem kategorialnym, czyli jednocześnie, jak mówimy, na przykład Bóg jest dobrocią, to łączymy nazwę indywidualną, nie mówimy jest dobry, tak by powiedzieć na przykład, że nie wiem, że moje spodnie są czernią, prawda, bo są czarne, ale powiecie nie, bo są czarne, nie są czernią, czerń to jest co innego, a tu łączy, więc jednocześnie musimy połączyć i tego nie możemy zrobić. No i zaczyna się problem z teologią profetyczną, ale na razie powiedzmy sobie chociaż, że Bóg jest nieskończoną wszechdoskonałością. Co to, no i właśnie załamuje się. Dwa, jest nieuwarunkowany, w związku z czym jest twórcą świata, to jest od drugiej strony podejście, które też prowadzi do kłopotów. Więc nie tylko istnieje, ale istnieje koniecznie. W tym sensie, to, co to znaczy istnieje koniecznie? To tak w metafizycy w średniowieczu myśleli, no bo jak jest twórcą, to musi... Stąd się bierze idea stwórcy, że świat jako stworzony mógłby istnieć bądź nie istnieć, prawda? Że każdy z nas mógłby być albo nie być, że ta przygodność, czyli to, że właśnie mogłoby nie być, ona się bierze stąd, że oddzielamy istotę, to czym jesteśmy, czy kim jesteśmy, co możemy powiedzieć, od dalszego jakby pytania, czy to coś istnieje, czy nie istnieje. I możemy o tym w związku z czym, no, myśleć jako istniejącym, czy nieistniejącym. Ja już teraz nie chcę wchodzić w całą metafizykę, bo to jakby szkoda w tym momencie czasu, ale jakby wniosek z metafizycznych rozważań jest taki, że Bóg w związku z czym musi być istnieć koniecznie, to znaczy, że istnienie Boga musi być Jego istotą, czy też Jego istotą musi być istnienie. I że jest wszelkimi doskonałościami jednocześnie, a to właśnie powoduje ten apofatyczny problem, że nie mieści się w żadnym systemie kategorii. No bo kategorie to właśnie coś, że coś, co jak mam jakąś kategorię, to ona dzieli na to, co do tej kategorii należy, od tego, co do tej kategorii nie należy. Więc jak Bóg ma być wszechdoskonałością, to mamy problem, ale to więc nie możemy utworzyć definicji pojęcia Boga. To na przykład Tomasz Zakwin mówił, że nie ma definicji Boga, nie da się zdefiniować Boga. Bo musielibyśmy właśnie go, definicja zawsze oddziela to, co pasuje do definicji, od tego, co nie pasuje do definicji. A Boga się definiować nie da. Dlatego jak ktoś pyta, jakie jest chrześcijańskie pojęcie Boga, to właściwie taki uczciwy tomista i apofatyk zarazem powiedzieć, nie ma chrześcijańskiego pojęcia Boga tak naprawdę. Ale to nie tylko problem jest z tym pojęciem, tylko właśnie w ogóle z istnieniem. Dlaczego? No bo właśnie dlatego, że to istnienie to równa się istota. Istotę z reguły w definicji, w pojęciu wyrażamy. I tak jak mamy byty stworzone, to i mówimy, że X istnieje, to zależnie od tego, o czym mówimy, mówimy trochę co innego. Jak mówimy zakon dominikański, prawda, Ordo Predicationis, OP, istnieje, to mówimy trochę co innego, niż jak mówimy na przykład, że Piotr Sikora istnieje. I trochę co innego, jak mówimy, że jak Sherlock Holmes istnieje. I jeszcze coś innego, jak gatunek ludzki istnieje. Prawda? Na przykład mogłoby się okazać, że Benedykt XVI właśnie dwie minuty temu rozwiązał swoim dekretem zakon dominikański. Na przykład nikt już o tym nie wie, bo na razie, ale wszystko zostaje tak samo, prawda? Wszystkie ojcowie tutaj chodzą, prawda? Budynki są, tak dalej, ale zakonu dominikańskiego już nie ma. A z drugiej strony mogłoby się okazać, że na przykład jacyś perfidni, prawda, terroryści wymordowali wszystkich Dominikanów i zniszczyli wszystkie budynki. Przepraszam, że takie straszne rzeczy opowiadam, ale to jest dydaktyczny przykład. Ale zakon dominikański istnieje dalej. Prawda? Znaczy okazuje się, że istnienie zakon dominikańskiego polega na czym innym niż na przykład właśnie istnienie bytu takiego realnego jak na przykład ten klasztor, albo takiego realnego jak Piotr Sikora, a postać Piotr Sikora, na czym innym polega jej istnienie niż w postaci Sherlock Holmes. Bo nie można powiedzieć, że Sherlocka Holmesa w ogóle nie ma. Ktoś stworzył tą postać, prawda? To ma, ona ma jakieś cechy, można powiedzieć, on jest świetnym detektywem, a nie na przykład, że on jest tam i na przykład umie boksować i grać na skrzypcach, a nie umie grać w piłkę na przykład, prawda, i jeździć na nartach. To są wszystko postać literacka, ale ma może powiedzieć, rodzaj istnienia. Dlatego na tym jest napisane, tak indeksiki są pod tym istnieje, prawda? Że jak mamy OP, czyli zakon dominikański istnieje, to on istnieje na sposób OP. Piotr Sikora na sposób Piotra Sikory i tak dalej. A teraz jak zanim przy Bogu przechodzimy na tą drugą stronę, gdzie mamy zaczynać mieć problemy, no to mówimy, że to X boskie jest poza kategoriami. No właśnie poza kategoriami na przykład tego indywiduów i abstraktów, tak? Bo mówimy, Bóg jest miłością. jednocześnie używamy, nazywamy go nazwą czegoś, co jest relacją, prawda, czyli jakiegoś abstraktu miłość, a z drugiej strony niby jest osobą, czyli jak można powiedzieć, że miłość jest relacją między osobami, znaczy osoba jest relacją między osobami, no to już zaczyna się problem, właśnie jest poza kategoriami, więc jak mamy zdanie Bóg istnieje, to właściwie to Bóg, tam nic więcej nie ma niż istnieje, bo istotą Boga jest Jego istnienie. Więc właściwie zostajemy ze zdaniem istnieje. Co samo z siebie, jak nie mamy podmiotu, nie jest zdaniem właściwie, bo tym bardziej, że orzeczenie zależy od, znaczenie orzeczenia zależy od podmiotu, którego nie ma. Bo nie ma. No stąd na przykład sam Tomasz Zakwinu, ja tego tekstu nie napisałem tutaj na tym, ale taki to, jest taki tekst Tomasza Zakwinu, żeby nie było jakiś heretyk czy inny, który mówi, że na początku od Bogu, jak musimy, to odmawiamy mu jakichś, prawda, cech takich zmysłowych, potem takich bardziej abstrakcyjnych. A na końcu zostaje nam samo istnienie i w końcu musimy właśnie, ponieważ nie wiemy, o co chodzi, to musimy również istnienia Bogu odmówić. I zostajemy w ciemności jakby niewiedzy. Dlatego powiedziałem na początku, że apofatyka trudno od ateisty czasami odróżnić, bo on jest czasami zgodny powiedzieć, że właśnie Bóg nie istnieje. Albo że Bóg jest nicością. Albo właśnie, jak mówi teologia apofatyczna, często się mówi, tak określa teologię apofatyczną, czy tradycję, że to jest taka teologia, która w pewnym sensie zaprzecza pewnym zdaniom pozytywnie powiedzianym, że jak mamy Bóg jest dobrocią, to apofatyk powie, ale nie jest dobrocią. Więc jak Bóg powie, jak ktoś powie, Bóg istnieje, to apofatyk powie, tak, ale Bóg nie istnieje. Więc nawet to są apofatycy skłonni powiedzieć, właśnie dlatego, że okazuje się, że konsekwentnie przemyślenie absolutności Boga powoduje, że mamy kłopoty w ogóle z powiedzeniem czegokolwiek o Nim, a nie tylko o Nim w sensie, że wiemy, o czym mówimy, tylko nie wiemy, co o tym powiedzieć, tylko zaczynamy mieć problemy z tym, co o tym, że w ogóle o czymkolwiek mówimy. Dlaczego? Bo znowu mamy kolejny jakby taki sposób myślenia, że absolut jest wszystkim, czym być, co być może. No właśnie dlatego, że gdyby było coś takiego, co jest albo może być, a czym Bóg by nie był absolut, to jemu by czegoś brakowało, nie byłby absolutny, czegoś by w nim nie było. To my jako byty skończone właśnie jesteśmy takimi bytami przez tą swoją skończoność, że czegoś nam brakuje, że nie jesteśmy kim innym. Czasami rodzi się w nas taka pokusa, ach, ciekawe jak to by, ciekawe, nawet ciekawość, ciekawe jak to by być nietoperzem na przykład. Nigdy nie chcieli Państwo wiedzieć, jak to by być nietoperzem, albo pomyślcie, latać i w ogóle jeszcze te wszystkie fale odbierać takie. Taka ciekawość nas się rodzi, taki brak. Jednak to jest brak, że nie jesteśmy nietoperzami trochę, nie? I tak we wszystkim właściwie. Jak to jest, taki wiersz czytałem w Szymborskiej, jak to jest być kamieniem? Właściwie nawet tu nie mieć, to też jakiś brak, że nie jesteśmy kamieniami. W związku z czym, jeśli absolut ma być absolutny, to nie może być tak, że jest jakiś w nim brak i on myśli sobie, ciekawe jak to być czymś, czym nie jestem. Więc musi być wszystkim, czym być może. A teraz, ale z drugiej strony to znów prowadzi do tego paradoksu, bo te różne możliwości w skończonej naturze czasami się sobie sprzeciwiają. No nie można być w pewnym sensie takim normalnym, nie, znaczy jakby, a jestem człowiekiem, albo kamieniem, albo jestem żywy, albo nieżywy, albo nie. Więc można powiedzieć, że rzeczywistość skończona jest systemem przeciwieństw, a język jako system znaków właśnie jest jakby odbiciem tego systemu przeciwieństw w rzeczywistości i znaczenie każdego znaku językowego określony jest w opozycji do znaczenia innych znaków. To już nie wchodzimy w całe językoznawstwo, ale znów jakby to językoznawcy to bardzo dość mocno określili, prawda, że mówienie w związku z czym sensowne o czymś to jest wyodrębnianie z tła i określanie na tym tle. Jak mówię, nie tylko nawet o tym mówię, tylko odnoszę się najpierw do czegoś. Jak mówię Piotr Sikora, prawda, odnoszę się do siebie, albo jak Państwo tutaj na przykład myśleli, że czekacie na Piotra Sikorę, to gdyby tu przyszedł ojciec Wojciech Czwichocki i udawał mnie, to by było trochę coś, co nie gra, nie? Bo właśnie różne imiona odnoszą się do różnych rzeczy. Ale znowu, jeśli absolut jest właśnie tym nie innym w sensie, nie jest tym ani tamtym w sensie czymś takim kawałkiem rzeczywistości, tylko ma być tym wszystkim, co być może, jeśli ma nie być w nim żadnego braku, to okazuje się, że nie można go w dyskursie uchwycić. Nie tylko nawet tyle, że nie można, a Powatek powie, że nie tylko to, że nie wiemy, co o nim powiedzieć, ale więcej, że jak mówimy Bóg, to nie wiemy, o czym mówimy. W tym sensie, że jak mówię telefon komórkowy na przykład, mój telefon komórkowy, to te słowa ja wiem, że odnoszę do tego przedmiotu. One się łączą. Ja nawet nie wiem do końca, ja się nie znam w telefonach komórkowych, więc ja mogę tam powiedzieć, że to jest Nokia C2, ale nie bardzo wiem, co tam w środku siedzi, jak go opisać. Okej, ale ja wiem, jak się do tego odnieść. Właśnie odróżniam go, ten telefon od komputera, od innych telefonów, komórków i tak dalej. A z Bogiem apofatek powie, po takim podróży od początku właśnie tego intuicji religijnej, powie, ojejku, zostałem w zupełnej ciemności. Nie wiem nawet, do czego się odnieść. Nie tylko, co o tym powiedzieć, ale do czego się odnieść. No i co z tym fantem zrobić? Jakby to jest pierwsza część filozoficzna, taka, mówię, to wygląda czasami jak ateizm. Taki w sensie, albo agnostycyzm nawet zupełny. Różnica polegałaby na tym, fundamentalna, na tym, że jednak apofatyk powie, jestem wierny tej swojej pierwotnej intuicji, która mnie tu doprowadziła. Dążę w tej ciemności do jakiegoś ostatecznego spełnienia, pomimo tego, że te wszystkie moje, że tak naprawdę nie mam żadnego sensownego i spójnego religijnego obrazu świata, w którym byłby Bóg, ja i wszyscy inni i to wszystko ładnie poukładane. Że właśnie to jest to, co gdzieś ten obraz obłoku jest bardzo mocny, on się być może się tu jeszcze pojawi, ale że ta droga właśnie zaczyna się od drogą, można powiedzieć w pewnym sensie, jakoś od znanego, że ja właśnie czuję te braki, ten świat nie jest taki, jakby powinien, trochę wiem, jak powinien być lepszy, mniej więcej jak się czuję jakiś kierunek rozwoju, doskonałości i tak dalej. Rozwijam się. Myślę, że ten świat jest taki, że jest jakaś podstawa tego mojego pragnienia zbawienia, która może dać mi zbawienie. No myślę, ufam, że jest, więc zastanawiam się, jaka jest i dążę coraz bardziej do tego. I coraz bardziej okazuje się, że wchodzę w obłok właśnie. To jest ta mistyczne do tego, że jednak wiara jest w tym sensie drogą w nieznane. Pytanie, które chrześcijanowi się w takim momencie, myślę, zawsze rodzi, pytanie, dobrze, a co z Panem Jezusem, nie? No bo może tak mają jacyś tam, prawda, dalekowschodni, jacyś filozofowie, ale czy Pan Jezus wszystkiego nie pozmieniał, wszystko dobrze powiedział i już wiemy. No więc tak, oczywiście część chrześcijan myśli, ale są tacy, którzy chcą być jednocześnie chrześcijanami konsekwentnymi apofatykami. I teraz będzie już bardzo ewangelicznie. O kilku fragmentów najpierw zaczniemy od Ewangelii. Jak to jest z tą postawą w kontekście objawienia, jakie przyniósł Chrystus? Te fragmenty będą się wiązać z zmartwychwstaniem. Dlaczego? Bo sam Kościół mówi, że pełnią objawienia Jezus Chrystus stał się przez swoją śmierć i zmartwychwstanie, przez misterium paschalne. Więc jak już mówimy o pełni, o tym, co jest pełnią, to dopiero śmierć i zmartwychwstanie jest tym pełnią. To w Ewangelii Jana jest najbardziej wyraźnie powiedziane. Pan Jezus mówi, teraz jeszcze nie znacie całej prawdy, dopiero kiedy Duch przyjdzie do was, doprowadzi całej prawdy, ale Duch będzie, dopiero wtedy przyjdzie, kiedy ja odejdę do Ojca. W związku z czym odejdę do Ojca, czyli będę, czyli umrę i zmartwychwstanę. I w związku z czym można powiedzieć, że jak mówimy o chrześcijaństwie, które chce być apofatyczne, czy można powiedzieć, chce być, no, zgadza się z tym apofatycznym ruchem, to ono się bardzo mocno wiąże ze zmartwychwstaniem, który okazuje się jest bardzo apofatycznym doświadczeniem. Teraz Państwo mają przed sobą zakończenie Ewangelii Marka, najstarszy tekst o zmartwychwstaniu. Tekst, który się kończy tutaj w tym momencie, w którym się pierwotna Ewangelia kończyła. Ewangelia Marka ma zakończenie normalnie, które czytamy, które jest dopisane później. I z tego, co pamiętam, nawet Benedykt XVI w swojej książce o Jezusie jakby uznał i zgodził się z tym, prawda, że oryginalna Ewangelia się tu kończyła, tamto dopisanie jest trochę taką harmonizacją z pozostałymi Ewangeliami, ale pierwotnie Ewangelia Marka tu się kończyła, więc zobaczmy, gdzie się kończyła. Ja przeczytam może, jakby, nie wiem, czy wszyscy dokładnie pamiętają i to widzą, ale po upływie szabatu Maria Magdalena, Maria, matka Jakuba i Salome nakupiły wonności, żeby pójść namaścić Jezusa. Wczesnym rankiem w pierwszy dzień tygodnia przyszły do grobu, gdy słońce wzeszło, a mówiły między sobą, która odsunie kamień od wejścia do grobu. Gdy jednak spojrzały, zauważyły, że kamień był już odsunięty, a był bardzo duży. Weszły więc do grobu i ujrzały młodzieńca siedzącego po prawej stronie, ubranego w białą szatę. I bardzo się przestraszyły, albo zdumiały. To słowo exathaumbethesan znaczy właśnie przestraszyły i zdumiały też. To jest takie zdumienie, które jest takim zdumieniem, prawda? Znaczy, no to nie jest przestrach, nie wiadomo. Różne są jakby nuty przestrachu, ale to jest przestrach związany właśnie ze zdumieniem. Zdumienie, które powoduje jakieś drżenie w człowieku. prawda? Anioł mówi, on rzekł do nich, nie bójcie się, czy też nie zdumiewajcie się. Szukacie Jezusa z Nazaretu ukrzyżowanego, zmartwychwstał, czy dokładnie jest, przebudził się, Gertche. Nie ma go tu. To jest ważne, tu go nie ma. Oto miejsce, gdzie go złożyli. Lecz idźcie, powiedzcie jego uczniom i Piotrowi, idzie przed wami do Galilei, tam go i życie. Jak wam powiedział. Ale one wyszły i uciekły od grobu. Ogarnęło je bowiem zdumienie i przestrach. I tu mamy dwa słowa bardzo tu charakterystyczne, które są tak tłumaczone i tracą w tłumaczeniu. Tromos kai ekstazis. Nikomu też nic nie powiedziały, bo się bały. Chcę zwrócić na kilka elementów tutaj uwagę. Jak mówimy o doświadczeniu tych kobiet u grobu, to właśnie jest to doświadczenie, można powiedzieć, opisywane takim, za pomocą takich słów, które w różnych innych fragmentach Biblii i w ogóle w tradycji są opisywane, używane w momencie doświadczenia właśnie jakiegoś przeżycia religijnego, które jest przeżyciem z gruntu właśnie apofatycznym. Przeżyciem czegoś nieogarnialnego, które właśnie się wiążą z tym zdumieniem i przestrachem. Tromos i ekstazis to znaczy właśnie drżenie i ekstazis, tromos to jest drżenie, a ekstazis to znaczy przestrach, ekstaza również, to jest wyjście z siebie, to jest przeżycie, można powiedzieć właśnie ekstatyczne, przeżycie mistyczne jakieś, które nie jest ogarnialne, które powoduje, że człowiek, można powiedzieć przeżycie, które odbiera mowę. Nikomu też nic nie powiedziały, bo się bały. Efobunto, to słowo pochodzi od phobos, również zdania phobos, bojaźń, która wszystkich proroków i innych ludzi spotykających Boga w Biblii ogarnia właśnie phobos. Więc efobunto to nie jest takie, że się bały, w sensie nie wiadomo teraz, nie wiem, że bały się, bo ktoś ich gonił albo coś tego typu. To jest bojaźń, która odbiera mowę, którą ludzie doświadczają w spotkaniu z nieogarnialnym Bogiem, którego nie sposób w jakiś, w żaden sposób właśnie ogarnąć, pojąć. Więc doświadczenie spotkania zmartwychwstania, jakie tu jest opisane przez Marka, i Marek w Ewangelii swojej dalej nic więcej nie mówi. Zostawia, można powiedzieć, wspólnotę, do której pisze, właśnie mówi tak, próbuje podprowadzić w związku z czym wspólnotę, do której pisze, z takim ostatecznym stanem, jakim były te kobiety. Z jedną tylko różnicą, kiedy mówi, idzie przed wami do Galilei, tam go ujrzycie, tu go nie ma, idzie do Galilei. Co to znaczy? To nie jest przypadek. Proszę pamiętać, że uczniowie są z Galilei. I chodzi o to, że jakby mamy dwa podejścia do myślenia o Jezusie i o tym jakby co On dla nas znaczy. Pierwsze to podejście kobiet jest takie, no przyjdźmy do grobu, gdzie go złożono Jego ciało. Tak przychodzimy wszystkich świętych, niedawno żeśmy chodzili, czy w Dzień Zaduszny i wspominamy, jak to kiedyś było, prawda? Wtedy możemy sobie dużo opowiadać, jak to kiedyś było, z kimś, jaki on był, co robił i tak dalej. To jest ogarnialne, ale dotyczy pewnej przeszłości. Natomiast Galilea to jest miejsce życia apostołów. To jest ich życie, do którego oni potem wrócili. Prawda? W związku z czym można powiedzieć, idźcie do Galilei, tam jest was, znaczy idźcie do swojego życia. Nie szukajcie Jezusa siedząc przy grobie w przeszłości, tylko idźcie do swojego życia. On tam jest, tam go ujrzycie, jak wam powiedział, w waszym życiu, ale ujrzycie go w taki sposób, jaki ujrzały go kobiety. Właśnie w tromos ekstazis. Jako coś nieogarnialnego, czyli w waszym życiu musicie odkryć zmartwychwstałego w waszym życiu, to znaczy odkryć w waszym życiu taki wymiar, który wprowadza was w to zdumienie i przestrach, w to drżenie i ekstazę. Coś, co się nie da pojąć. Ten wymiar waszego życia nie będzie możliwy do pojęcia, ale gdzieś go musicie odkryć. Na tym polega ta pełnia objawienia, którą Jezus przynosi. Inny ewangelista... Ile mam jeszcze czasu, jeśli mogę, do przerwy? Jeszcze 5 minut? No to może spróbuję jeszcze. 10, dobrze. Łukasz i historia o rozpoznawaniu Jezusa. Łukasz jest bardzo ewangelistą, który ma bardzo namacalne opisy zmartwychwstałego. Dlatego wybrałem historię, którą myślę, że znamy dobrze, więc nie wiem, czy będę wszystko czytał, tylko historia uczniów, którzy idą do Emaus, prawda? I tam się, prawda, rozmawiają ze sobą w drodze, przyłącza się do nich pewien nieznajomy, my wiemy, kto to jest, oni nie wiedzą, więc stąd taka trochę lekka, może powiem, zabawność tej sytuacji. I oni nie rozpoznają Jezusa, to jest ważne, widzą Go, są świadomi, że ktoś do nich się przyłączył, ale go nie rozpoznają. Mają całą swoją głowę pełną swoich oczekiwań, pojęć, jak to ma być i tak dalej, ale go nie rozpoznają. Potem on im tłumaczy, prawda, rozmaite rzeczy o Mesjaszu, który miał cierpieć, żeby wejść do swojej chwały i tak dalej. Ale kluczowy moment rozpoznania to jest moment, kiedy wieczorem, wyraźnie eucharystyczny moment, prawda, kiedy on zajął miejsce u stołu, bierze chleb, odmawia błogosławieństwo, łamie i daje im. I bardzo ważne, też nie do końca dobrze przetłumaczone w naszym tłumaczeniu, moment samego rozpoznania, kiedy mówią, oczy im się otworzyły i rozpoznali go, i u nas jest tłumaczenie, i zniknął im z oczu, a dosłownie jest, i stał się dla nich niewidzialny. Co też pokazuje, że dla Łukasza moment rozpoznania zmartwychwstałego jest momentem rozpoznania jego niewidzialności. To jest ten sam moment. Dopóki widzisz, a widzisz dla tego języka, to nie chodzi tylko o zmysłowe postrzeganie, tylko to w ogóle dopóki potrafisz w związku z czym o tym powiedzieć, dopóki potrafisz to wszystko ogarnąć, dopóki potrafisz odróżnić to od tego, nie było go do pewnego momentu, potem się przyłączył, prawda? On jest ten dziwny człowiek, co nie wie, co się stało, a wszyscy inni wiedzą i tak dalej. Dużo mamy, potrafimy dużo na ten temat powiedzieć, więc dopóki dużo potrafimy na temat Jezusa zmartwychwstałego powiedzieć, nie rozpoznajemy go. Tak naprawdę w jego zmartwychwstałej tożsamości. Rozpoznanie jego zmartwychwstałej tożsamości jest rozpoznaniem tej niewidzialności, czyli nieogarnialności jego. I ostatnie, czy serce nie płonęło w nas, kiedy rozmawiał z nami w drodze, Pismo nam wyjaśniał. To jest, co tak naprawdę oni pamiętają z wyjaśnień, to jest bardzo ważne dla apofatycznej teorii. Nie pamiętają tak dokładnie, co ten Jezus im powiedział. Uświadamiają sobie płonięcie swojego serca. Więc to jest ta różnica między ateistą, byśmy powiedzieli, a apofatykiem. Apofatyk to jest ten, którego serce płonie. On nic nie rozumie. On drży, ale on jest właśnie w drżeniu i ekstazie, bo jego serce płonie. On cały czas dąży. On ma jakąś świadomość ciemną, można powiedzieć, jak często powiedzą, ciemną i w obłoku tego, że życie, jego życie ma ten wymiar właśnie jak tajemnicy, który nie jest ogarnialny. Ale że to nie jest tylko to, prawda, fura, skóra i komóra, albo nawet nie jest to tylko dobre ułożenie, prawda, jakichś tam, prawda, relacji międzyosobowych, ani nawet nie jest to tylko, prawda, jakieś bardzo ważne, prawda, przezwyciężenie kryzysu gospodarczego i znalezienie pracy. Jest w tym coś jednak takiego, pod tym wszystkim i w tym wszystkim coś takiego, taki wymiar, którego nie potrafię zidentyfikować, nie potrafię do końca nawet nazwać, ale który wzbudza we mnie to drżenie i ekstazę i przestrach i zdumienie. W moim życiu, w swojej egzystencji to rozpoznaję i to właśnie jest rozpoznaniem obecności zmartwychwstałego w tym życiu. Ostatnia Ewangelia, którą teraz przytaczam, Jana Ewangelia, może być najpóźniejsza. Pierwsze dwa fragmenty pozornie nie są o zmartwychwstaniu, a są, bo Jan o zmartwychwstaniu pisze od samego początku swojej Ewangelii, kiedy właśnie zwraca uwagę na wewnętrzność Jezusa wobec i wewnętrzność w ogóle boskiej rzeczywistości wobec człowieka. Pierwszy fragment, który brzmi, prawda, w ostatnim zaś najbardziej uroczystym dniu święta Jezus stojąc zawołał donośnym głosem. Jeśli ktoś jest spragniony, niech przyjdzie do mnie i pije. Gdy kto wierzy we mnie, jak rzekło Pismo, rzeki wody żywej popłyną z jego wnętrza. A to powiedział o duchu, który mieli otrzymać, kiedy będzie uwielbiony. Ja teraz skracam, prawda? To Państwo czytają. Czyli uwielbiony to jest słowo, które Jan używa na określenie Jezusa zmartwychwstałego. I zmartwychwstanie jest związane z tym, że rzeki żywej wody z naszego wnętrza, prawda? Duch w naszym wnętrzu płynie. Rzeczywistość boska znajduje się w naszym wnętrzu. Tak samo dalej, jak mówi o poznaniu, jeszcze chwila, świat nie będzie mnie oglądał, a wy mnie widzicie, ponieważ ja żyję i wy żyjecie będziecie. W owym dniu, to właśnie dniu zmartwychwstania, który dla nas zawsze jest dniem rozpoznania zmartwychwstałego, poznacie, że ja jestem w Ojcu moim, a wy we mnie, a ja w was. Bardzo ciekawe, prawda? Znowu, dlatego świat nie będzie nas oglądał, bo świat ogląda na zasadzie rozpoznania pewnych elementów, które da się, są w pewnym sensie elementami rzeczywistości, które da się zobaczyć, dotknąć, zidentyfikować, odróżnić od innych elementów. Tak Jezusa nie można rozpoznać. Rozpoznajemy Go jako tego, który jest w Ojcu i w którym my jesteśmy, a On jest w nas. I jakby bardziej sposób opowieść narracyjny, opowiedziane proces rozpoznawania zmartwychwstałego, którego tutaj jakby uosobieniem każdego z nas jest Maria Magdalena, która stała nad grobem płacząc, prawda? I znowu bardzo, to jest bardzo ważne, żeby dobrze czytać ten fragment, pamiętać, że Jan w ogóle ma taką technikę zabawy, można powiedzieć w cudzysłowie, wieloznacznością słów, które mają i różnych również gestów, mają zawsze dwa plany, pewien dosłowne znaczenie i jak się okazuje ważniejsze znaczenie, może być drugie, metaforyczne, które jakby określa prawdziwą rzeczywistość oraz bardzo ważne dla niego jest nieporozumienie. Nieporozumienie, konfuzja jest bardzo dobrym momentem, kiedy coś człowiek rozumie, zaczyna rozumieć. Więc prawda, Maria Magdalena płacze, nachyla się do grobu i ujrzała dwóch aniołów w bieli siedzących tam, gdzie leżało ciało Jezusa. Jednego w miejscu głowy, drugiego w miejscu nóg. I jak się uważnie to czyta, to nie jest przypadek. Pierwsze, ciała Jezusa nie ma. Prawda? Widzi dwóch aniołów, czyli jednak to jest doświadczenie religijne. To nie jest doświadczenie widzeń dwóch, to jest doświadczenie jakiejś, czegoś ze sfery boskiej rzeczywistości, ale nie jest przypadkiem, dlaczego oni siedzą tam, a nie gdzie indziej. Jeden siedzi tam, gdzie było nogi, drugi siedzi tam, gdzie była głowa. Pomiędzy nimi jest pusta przestrzeń. Nie ma ciała. Zaczyna się od tego, że Maria Magdalena widzi nic. Tam, gdzie się spodziewała zobaczyć coś, ciało Jezusa, widzi pustą przestrzeń, a pustą przestrzeń, można powiedzieć, otoczoną czymś z boskiej rzeczywistości, czyli dwoma aniołami. Drugie, i rzekli do niej, niewiasto, czemu płaczesz? To znów jest bardzo ważne, bo żeby Maria Magdalena mogła cokolwiek podejść, postąpić naprzód w rozpoznaniu Chrystusa Zmartwychwstałego, musi najpierw zobaczyć siebie. To jest pytanie, czemu płaczesz? Musisz sobie uświadomić, co się z tobą dzieje. Dlaczego płaczesz? Prawda? Swój stan. Odpowiadała, zabrano Pana mego i nie wiem, gdzie go położono. A czy ona płacze, okazuje się znów, bo jest przywiązana do tej, ta pustka rodzi w niej płacz. I zabrała, nawet nie powiedziała, płaczę, bo Jezus umarł. Płaczę, bo zabrano Pana mego i nie wiem, gdzie go położono. Ja chciałam go wspominać na sposób taki właśnie, coś zrobić z tym ciałem, prawda, wspominać tą przeszłość, jak to z nim było, ale płaczę, bo to zostało mi zabrane. Dlatego płaczę. Gdy to powiedziała, odwróciła się. To jest bardzo ważne słowo, odwróciła się, estrafę, które znaczy również ruch, oznacza ruch w przestrzeni, ale oznacza również ruch umysłu, nawrócenie się. W innych fragmentach pisma, na przykład jak mówimy o nawracajcie się i wierzcie w Ewangelię, to jest dokładnie to samo słowo. Więc to jest odwrócenie, odwróciła się dokładnie do tyłu, czyli odwraca się od grobu. To jest też bardzo ważne. Odwraca się od grobu, czyli od tej przeszłości, do której przyszła i ujrzy stojącego, albo lepiej powstałego estota Jezusa. Dlaczego to jest słowo estota, ma ten sam rdzeń, co zmartwychwstały. Więc ona nie mówi, nie chodzi tylko, że on Jezus stoi, to też jest być może ważne, ale chodzi o to, że on jest powstały, nie leżący, nie ciało, tylko, ale nie wie, że to Jezus, prawda? I pytanie Jezusa jest kolejne bardzo ważne. Niewiasto, czemu płaczesz, kogo szukasz? To jest pytanie, powtórzenie pytania aniołów, ale z dodatkiem. Nie tylko o to, co się z tobą dzieje, jakby o twoje ego, dlaczego płaczesz. To jest pytanie o twoje dążenie, kogo szukasz? Znowu, Maria Magdalena musi sobie uświadomić coś więcej, nie tylko na takim poziomie jakby egocentrycznym, tego, co im teraz jeszcze jest, tylko dokąd zmierza, w którym kierunku zmierza, prawda? Maria Magdalena jakby już mówi, jeśli tego przeniosłeś, powiedz, gdzie go położyłeś, ja go wezmę. Ona już zaczyna nie tylko, nie wiem, gdzie go położono, już jakby ona jednak coś chce zrobić. Jest to jakiś ruch bardziej wejścia od siebie samej, od egocentryzmu ku czemuś, ale on nadal jest bardzo dziwny, prawda? I taki właśnie okazuje się, że nieadekwatny do sytuacji. A Jezus mówi do niej, nie mówi, mówi Mario. Nie wiem, czy pamiętacie, tak fragment też z Janowy jest, że ja znam owce moje, a one mnie znają, ja je wołam po imieniu i idą za mną. A okazuje się, że Jezus mówi Mario i jak się okazuje w Piśmie Świętym imię znaczy istotę też człowieka. On jakby w tym momencie dopiero objawia Marii, kim ona jest. Mówi do niej Mario. I dlatego on, ponieważ on jej objawia, kim ona jest, ona jest w stanie, obróciwszy się, i dlaczego teraz mówię, to wyraźnie widać, że to jest metaforyczne użycie języka, bo gdyby to potraktować dokładnie, to by ona teraz mówiła już tyłem w stronę do Pana Jezusa, bo się obróciła, znów się... Nie, ona znów się nawraca. Z kolejny moment jakby zmiany umysłu mówi rabuni, rozpoznaje go, ale rozpoznaje go jako nauczyciela. Tak do niego mówili również faryzeusze, celnicy rzymscy i tak dalej, rabuni. To dalej nie jest jego ostateczna, prawdziwa tożsamość, dlatego Jezus mówi, nie zatrzymuj mnie. Memu haptu, to znaczy właśnie nie trzymaj mnie, nie zatrzymuj, to często tłumaczone było, nie dotykaj mnie, w sensie, i znów przedstawia się na przykład Maria Magdalena jako tą, która próbuje chwycić Jezusa za, na przykład za nogi. I można też tak to rozumieć, ale to u Jana to nie jest tylko kwestia ruchu fizycznego. To jest ruch, który pokazuje głęboką duchową postawę Marii Magdalena, która chce zatrzymać Jezusa, jaki on był przedtem. Takiego, którego właśnie mogła ze zewnątrz, żyjąc przedtem, to spotykali się blisko, ale jednak zawsze na zewnątrz siebie, ale właśnie w ten sposób, że go dało się określić, rozpoznać jego obecność, jego brak obecności, gdzie jest, no, zidentyfikować, prawda? Ona chce zatrzymać tą obecność, bo to była fajna obecność. Ale Jezus mówi, memu haptu, nie zatrzymuj mnie. Ja jestem tym, który wstępuje do Ojca mego i Ojca waszego. Ty mnie uznajesz, znaczy taka obecność, jaką w tym momencie próbujesz zatrzymać, to jest obecność jeszcze taka, która nie jest ostateczna, bo obecność, która jakby można określić mnie jako tego, który jeszcze nie wstąpił do Ojca. Ale ja jestem ten, który wstępuje do Ojca. I chcesz rozpoznać mnie naprawdę, jaki jestem, musisz mnie opuścić. Musisz puścić tą obecność uchwytną, rozpoznawalną, jednocześnie zewnętrzną. Dopiero kiedy Maria Magdalena to zrobiła, bo mogła powiedzieć ostatnio, widziałam Pana i to mi powiedział. Ona już nie mówi o nauczyciele, tylko mówiła Kyrie, prawda? Kyrie to jest nie tylko, to jest słowo, które pokazuje tożsamość boską Jezusa. W związku z czym w tym całym procesie rozpoznania mamy, okazuje się, jednoczesny proces coraz bardziej rozpoznawania siebie. Marii Magdaleno, czemu płaczesz, kogo szukasz, i tak dalej, Mario na końcu, rozpoznawania siebie, które jednocześnie jest przemianą siebie od właśnie trzymania się przeszłości, trzymania się uchwytności, zrozumiałości, do puszczenia wszystkiego i można powiedzieć w kontekście znów tych różnych fragmentów, tego co było wcześniej, prawda, rozpoznania tego, że w owym dniu poznacie, że ja jestem w Ojcu moim, a wy we mnie, a ja we was. To też będzie związane z waszą niewidzialnością, czy z moją niewidzialnością, która doprowadzi mnie, was do, jednak do tego tromos et ekstazis. Nie wiem, czy zrobimy teraz przerwę, bo jeszcze chciałem o Grzegorzu Znyscy powiedzieć jako o ojcu Kościoła, który w ten sposób myślał, ale nie wiem, czy to po przerwie już zrobić, czy teraz jeszcze państwo chcą. Teraz? To kto jest przeciwny szybciutko? Tekst, czy tekst widać? Ja muszę go czytać, czy... Znaczy, widać i czytać, tak? Początkowe poznanie religijne jest światłem dla tego, do kogo przychodzi. To, co sprzeciwia się pobożności, jest ciemnością, a odwrócenie się od ciemności jest równoznaczne z uczestnictwem światłości. No i to jest jakby oczywiste, że rzeczywiście jak mówimy o wierze jako drodze w nieznane, to początek tej drogi jest jakby jakoś znany. Znaczy często jest tak, że nasze życie jest takie, że jesteśmy zdezorientowani, że nie wiemy co dobre, co złe, co ze sobą zrobić, prawda? I to jest coś, co się sprzeciwia pobożności w języku Grzegorza. Znaczy życie zdezorganizowane człowieka, który, prawda, nie widzi sensu. I początek rzeczywiście jest taki, że poznanie religijne staje się światłem. Że jednak orientujemy się w życiu i uzyskujemy jakiś drogowskaz. A jednakże umysł, który czyni postępy w ciągłym rozwoju i doskonaleniu się, to jest ważne dla Grzegorza, że mamy ciągłe doskonalenie się, ciągły rozwój, dochodzi do zrozumienia rzeczywistości, coraz lepiej się orientuje w tej rzeczywistości, osiąga pewien stopień kontemplacji i wreszcie dostrzega, że Bóg ze swojej natury jest niewidzialny. Odrzuca więc wszelkie pozory, nie tylko te, które są zrozumiałe dla zmysłów. Pozory, czyli coś, co wydawało się że jest chwyceniem rzeczywistości Pana Boga za nogi, że tak jest na pewno, a okazuje się, że to jednak nie całkiem tak jest. Tak jak z tym wzrastaniem, że wydaje nam się, że musimy powiedzieć Panu o Bogu, że jest miłością, dobrocią swoją, żeby nie, prawda? I się wydaje, że wiedzieliśmy, co mówimy, a się potem okazuje jednak, że to jest pozór, że nie wiedzieliśmy, prawda? Bo nagle się rozumiemy, że wciąż zmierza ku temu, co głębsze, a wykorzystując wysiłki ducha, dociera do tego, co niewidzialne i niepoznawalne, i tam ujrzy Boga. Na tym bowiem polega prawdziwe poznanie tego, czego szuka, a prawdziwa wizja, czyli tam słowo jest teoria, słowo użyte, czyli wizja w sensie w ogóle zrozumienie, polega na zrozumieniu, że bóstwo jest niewidzialne. Przedmiot dociekań zaś przekracza wszelkie poznanie, otoczone ze wszystkich stron niemożliwością zrozumienia jak ciemnym obłokiem. Czyli Grzegorz ma taką wizję. Na początek rzeczywiście mamy orientację w życiu. Coś, co pozwala nam właśnie żyć zgodnie z pobożnością, zgodnie z naszą naturą, zgodnie z naturą relacji międzyludzkich, ale to jest początek. Im głębiej się w to angażujemy, zgodnie z tą drogą, tym bardziej dostrzegamy, jak bardzo tajemnicze jest podążanie do Boga, a ostatecznie jak bardzo cel, który nas pociąga, ku któremu zmierzamy, sam jest niepoznawalny. Dlatego jeden jest tylko sposób postrzegania Boga, nie skupianie się na tym, co już zostało zrozumiane, nieustannie szukanie czegoś więcej, nie zatrzymywanie się nigdy. To jest bardzo istotny element dla Grzegorza. On mówi, że jeśli na czymś się zatrzymasz, uznasz, że dane zrozumienie świata i życia, jakby życia w sensie zmierzenia do Boga, to jest coś, co już zrozumiałeś, jak to powinno być, jak to jest z Bogiem, ze światem, z ludźmi, to właśnie przegrałeś w tym momencie. Poznanie Boga często to wynika z przyzwyczajenia, prawda? Dusza bowiem, która już wyszła ze swej natury, by żadne przyzwyczajenie nie przeszkadzało jej w poznawaniu, nie przestaje szukać. To jest bardzo taki charakterystyczny moment, że człowiek ma taką tendencję, żeby tak poznać, już wiedzieć, jak to jest, przyzwyczaił się do tego, już ma swoje, prawda, nawyki, no z miłością międzyludzką to jest tak i tak, a w ogóle z tobą to jest tak i tak, ty to lubisz, tamtego nie lubisz i tak należy postępować z dziećmi, a w ogóle a tak się modlić, a Bóg to jest taki, a nie inny, a Kościół to wiemy już. Tylko mówię, nie. Właśnie okazuje się, że jak rozwijasz się, to cały czas jest to porzucanie twoich dotychczasowych osiągnięć. I na tym polega prawdziwe poznawanie Boga. Ono polega na nieskupianiu się na tym, co zostało zrozumiane. Na nieustannym szukaniu. Dlatego właśnie, że Bóg, jak bowiem można znaleźć coś, czego nie określa nic, co moglibyśmy poznać. Ani forma, ani kolor, zarys, jakość, miejsce, kształt, ani domysł, podobieństwo czy analogia. Umyka wszelkiemu poznaniu i pochwyceniu przez tych, którzy go szukają. To Bóg w naszym życiu, to co w naszym życiu jest najważniejsze, bo to nie chodzi o Boga, który jest gdzieś kiedyś daleko. Pamiętajcie o tym właśnie, że to jest ten Jezus, który jest w nas, który jest w Galilei, czyli w naszym życiu, ale On umyka wszelkiemu poznaniu. To, co najważniejsze w naszym życiu, według Grzegorza, to jest coś, czego nie możemy się przyzwyczaić i powiedzieć, a to już jest takie. Mamy jakieś zrozumienie, ale musimy natychmiast podejść ku jakiemuś głębszemu zrozumieniu. Jak to Grzegorz mówi, ja trochę przeskakuję, ale to myślę, że to, co tu by napisane, mi usprawiedliwia, bo chodzi o to, że to nie chodzi o pewną spójną teorię. Nawet ta tradycja profetyczna, o której mam mówić, to nie jest jedna wielka spójna teoria. To jest próba zorientowania się w życiu, takiego zorientowania się, które właśnie daje tą wolność ku nieustannemu wzrostowi. Grzegorz tak opisuje sytuację człowieka, on mówi o duszy, prawda, no, ale powiedzmy człowieka, który rozpoznaje Jezusa w swoim życiu. Jest to sytuacja, jest to alegoryczna interpretacja pieśni nad pieśniami, gdzie oblubienica rozpoznaje swojego oblubieńca właśnie, prawda? Czyli jak człowiek, oblubienica rozpoznaje swojego oblubieńca w życiu, w którym jest. I on mówi tak. Mówi, głos umiłowanego mego, nie postać, nie twarz, nie rysy twarzy, które ukazują naturę poszukiwanego, ale głos, który raczej pozwala domyślać się, niż daje poznać coś pewnego na temat mówiącego. Słowa przypominają raczej przypuszczenie, niż pozbawioną wątpliwości całkowitą pewność zrozumienia. Tekst nie poprzestaje na jednym sposobie rozważania i nie skupia się na jednym, tylko kształcie. Na swoich opisach wymienia wiele rzeczy, uważając, że widzi raz to, coraz co innego. Nigdy nie zatrzymuje się na jednej cesze. Mówi, oto przybywa, nie stoi, ani nie zatrzymuje się, by dzięki przystanięciu mógł zostać rozpoznany przez tego, kto się w niego uporczywie wpatruje, ale znika z pola widzenia, zanim dojdzie do doskonałego poznania. To jest doświadczenie rozpoznawania Jezusa w naszym życiu, według Grzegorza, właśnie jest ten nieustanne dążenie i można powiedzieć nieustanne rozpoznawanie czegoś, co się nieustannie zmienia, co ma raz taką postać, raz inną i przyzwyczajenie się do takiej, a nie innej postaci obecności Boga w życiu powoduje to, że tracimy jakby de facto właściwe poznanie tego, bo ona się nieustannie zmienia. Ta zmiana nie jest zupełnie chaotyczna i przypadkowa. Ona według Grzegorza cały czas zmierza do tego, żeby pobudzać nas jako ludzi do nieustannego rozwoju. Ale ona jest nieustannym porzucaniem tego, co już rozumiemy i nieustannym jednak poszukiwaniem dalej, czyli poszukiwanie ostatecznie jest prawdziwe poznanie Boga polega na nieustannym poszukiwaniu Go w swoim życiu. I Grzegorz, ja tego fragmentu nie mam, ale mówi wprost, że poznanie Boga polega na poszukiwaniu Go. To jest jakby nawiązanie do tego, co mówił, jest taki motyw bardzo ważny w Biblii, szukajcie nieustannie oblicza Bożego. Nikt nie może zobaczyć mego oblicza i żyć. To jest jakby moment śmierci, prawda? Ale szukajcie oblicza, którego nikt nie może zobaczyć i żyć. Ale nieustannie szukajcie. Więc wiara chrześcijańska w tej perspektywie nie jest jakby złapaniem, dobrym zorganizowaniem sobie życia według dobrze znanych regułek i wszystko wiadomo. Nawet dogmaty nie są w tej perspektywie zestawem informacji o Bogu. Są pewnego rodzaju drogowskazami, a nasze życie jako wiara jest podążaniem drogą. Nawet Ewangelia jest drogowskazem, a nie drogą samą. Jako słowo. Grzegorz mówi tak, Biblia, skoro jednak, jak mówi Biblia, bóstwo jest niewyrażalne i niepojęte, przekracza wszelką myśl i poznanie, natchnieni przez Ducha Świętego prorocy i apostołowie musieli z konieczności używać wielu słów i pojęć, by prowadzić nas ku zrozumieniu nieskazitelnej natury, przy czym jedno pojęcie godne Boga kieruje nas do następnego. To jest nieustanny ruch. To nie jest teoria, którą moglibyśmy opanować raz na zawsze. Istnieje w człowieku taka pokusa, żeby już tak wiedzieć, jak to jest z tym życiem, z światem i z Bogiem, ale jakby dla Grzegorza jedyne, co możemy powiedzieć, że już wiemy, to, że nie wiemy i że musimy nieustannie szukać. I że to, Grzegorz mówi, to czasami bywa trudne. I mamy taką czasami moment zniechęcenia, no to jak to, nigdy nie znajdziemy. Jak już mówi, w pewnym sensie nie znajdziecie. Jeśli za znalezienie uważacie coś, co jest identyfikowalną treścią świadomości, pojęciem, jakimś doświadczeniem dobrze określonym, powiedzieć, a to jest doświadczenie Boga, którego przeżywam w moim życiu, to jeśli tak myślicie o Bogu, to Go nie znajdziecie. Bo to, co możecie powiedzieć, że w czym Go znajdujecie, to w waszym poszukiwaniu i dążeniu cały czas do Niego. Dlatego ta ostatnia, prawda? Powiedz mi o Ty, o którego ukochała dusza moja. W ten sposób Cię wzywam, bo Twoje imię jest ponad wszelkie imię i żadna rozumna natura nie może go wypowiedzieć ani pojąć. Znaczy nie da, to imię w sensie nie da się określić. Za tym imieniem Twoim, dzięki któremu można poznać Twoją dobroć, jest nastawienie mojej duszy ku Tobie. A to nastawienie to jest to dążenie. Imieniem Boga, które czy czymś, co najbardziej, można powiedzieć, Boga identyfikuje w naszym życiu, tym miejscem, gdzie Bóg się najbardziej objawia w naszym życiu, jest dążenie. Nieustanne dążenie, nie zatrzymywanie się nigdy, które jest w pewnym sensie najlepiej opisywalne jako droga w obłoku, w ciemności, w świetlistej ciemności, ale jednak. To na razie tyle.
Proszę Państwa.
Przerwa potrwa 10 minut. Zwracam Państwa uwagę na stoisko z książkami naszego prelegenta na końcu sali.
Jeśli ktoś ma jakieś pytania, to bardzo proszę, ewentualnie chciałby je na piśmie, to ja można na piśmie, a będzie można również zadać je później na głos, gdyby ktoś chciał.
Jeśli ktoś chciałby zadać pytanie na piśmie, a nie może tam znaleźć tych koszyczków gdzieś na sali z długopisami, proszę po prostu podejść do mnie.